Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Witam naszego gościa, który skromnie usiadł sobie w pierwszej ławce ojca Tomasza Dostatniego. Wiele mógłbym powiedzieć, ale nie będę tego wszystkiego opowiadał, bo zaprosiliśmy Tomka, ojca Tomasza, tutaj ze względu na kościół w Czechach, co na plakacie, ogłoszeniu i zaproszeniu mogli Państwo przeczytać. On z pewnością powie o tym, dlaczego może dużo powiedzieć na temat czeskiego kościoła. I oprócz tego, że powie, dlaczego może powiedzieć, to jeszcze powie na temat czeskiego kościoła. Bardzo się cieszę, Tomku, że możemy Cię tutaj gościć i bardzo proszę o wykład.
Jak Państwo pozwolą, to ja się nie zastosuję do pierwszej prośby ojca Wojciecha i nie będę mówił, dlaczego mogę mówić dużo o czeskim kościele, tylko po prostu będę mówił. Proszę Państwa, Dominikańska Szkoła Wiary to bardzo dobry tytuł do tego, ażebyśmy chwilę porozmawiali o czeskim kościele, bo pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to po prostu wiara do nas przyszła z południa. Wiara do nas przyszła z Czech. A gdyby to jeszcze bardziej, tak powiedzieć, trochę obrazowo i może populistycznie, dokładnie tędy. To znaczy przez Dolinę Kłodzką i w górę, bo inaczej po prostu się nie da. Ale nie od tego tak naprawdę chciałem zacząć. Chciałem zacząć od tego, żeby Państwa zapytać, ale to jest pytanie czysto retoryczne. Czy Państwo wiedzą, jakie jest pierwsze historyczne świadectwo o Czechach w polskiej historii, w polskiej literaturze? To jest pytanie retoryczne, bo podejrzewam, że nikt sobie nie zdaje sprawy. To jest kronika Galla Anonima. Oczywiście nie napisana przez Polaka, oczywiście nie napisana po polsku i tam jest pierwsze zdanie o Czechach, które mówi, że Czesi z grabieży i z łupiestwa słyną. To jest dosłownie, Czesi z grabieży i z łupiestwa słyną. Dlaczego warto tym zdaniem rozpocząć wykład, spotkanie na temat czeskiego kościoła między sekularyzacją a ateizmem, czy laicyzacją a ateizmem? Dlatego, że to zdanie, że Czesi z grabieży i z łupiestwa słyną, komentuje kradzież, bo nie można inaczej powiedzieć, relikwii świętego Wojciecha z Gniezna z połowy XI wieku, kiedy król czeski Brzetysław najechał na Polskę i z Gniezna. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli a są na sali, wiem, że historycy, jak może każdy naród pisać swoją własną historię. Galla Anonim powie, że Czesi z grabieży i z łupiestwa słyną i to jest między innymi echo wywiezienia tych relikwii, bo zostały ukradzione. A kiedy otworzy się na przykład czeski brewiarz i uroczystość świętego Wojciecha i tam jest taka krótka notka o świętym Wojciechu, jest mowa o tym, że król Brzetysław w uroczysty sposób przeniósł relikwie z Gniezna do Pragi. I tu widać, jak można po prostu ten sam fakt na dwa różne, bardzo różne sposoby pokazać. Ale to, że Czesi z grabieży i łupiestwa słyną, jest mi jeszcze do jednej rzeczy potrzebne na początku, ażebyśmy próbowali obalić pewien bardzo silny w Polsce stereotyp o Czechach. Tych stereotypów jest bardzo dużo. Ale mówiący o tym, że Czesi są bierni, że Czesi nie walczą, że są, może trochę ktoś by powiedział, lękliwi. I proszę zobaczyć, jaki to jest stereotyp ciekawy. Jeszcze w momencie, kiedy Henryk Sienkiewicz pisze Krzyżaków, to tam występuje taki rycerz, który się nazywa Chlawa, głowa po czesku. Jest przykładem odważnego, wojującego, człowieka dzielnego. Zaciążył na tym bez wątpienia dobry wojak Szwejk. To znaczy powieść Haszka, która pokazała Czechów, którzy, no, wiemy, jak Szwejk walczył. Ale to jest dosyć ciekawy stereotyp do obalania, bo tu już przejdę na grunt chrześcijański. Nie wiem, czy Państwo sobie uświadamiają kolejną rzecz, że większość czeskich świętych to są męczennicy zamordowani przez swoich rodaków. taka była od początku historia chrześcijaństwa w Czechach. Poczynając od świętej Ludmiły, babki świętego Wacława, męczennica, zamordowana. Świętego Wacława zamordowany przez swojego brata. Święty Wojciech zamordowany na eksport, powiedzmy, bo nie w Czechach. Ale Jan Nepomucen, Jan Sarkander. I można by dalej wymieniać. Co to pokazuje, że w tym kraju, w tym narodzie chrześcijaństwo jest znaczone krwią. Ja do tego dojdę w pewnym momencie, pokazując doświadczenie prześladowania Kościoła w czasach komunistycznych. Chciałbym ten stereotyp, żebyśmy go próbowali obalać, to znaczy, żebyśmy widzieli, że Czesi wcale nie są bierni, wcale nie są dzielni, po prostu wojują. I tu przeskoczę na doświadczenie komunistyczne, bo my w Polsce lubimy siebie pokazywać jako walczących, XIX wiek, powstania, to, że wszystkie przegrane, to inna kwestia, ale po prostu jesteśmy bohaterami. Ale po II wojnie światowej, i tu właśnie chcę przeskoczyć, może najlepszym obrazem jest, jeśli Państwo pamiętają film o kardynale Stefanie Wyszyńskim, ten fabularny. To jest dobry obraz, żeby pokazać, jak bardzo w XX wieku czeskie chrześcijaństwo było prześladowane. Kardynał Wyszyński siedział w więzieniu i był internowany przez 3 lata. Jego odpowiednik, prymas Czech, kardynał Józef Beran, siedział lat 14. To bardzo łatwo się wypowiada 14 lat. No, można 3 razy skończyć uniwersytet, jeszcze zostają 2 lata. I siedziałby pewno dłużej, gdyby nie targ między Stolicą Apostolską, Watykanem, a władzami komunistycznymi, bo wyjechał po prostu na trwający wtedy Sobór Watykański II. Ja jeszcze spotkałem ludzi, którzy siedzieli 12, 13, 14 lat w więzieniu. Pracowali w kopalniach uranowych, często tam umierali. I mówimy o latach 50. i latach 60. Mówię to dlatego, żeby zobaczyć, że historia chrześcijaństwa, zaraz będę o tym mówił szczegółowiej, w tym kraju jest naznaczona olbrzymim prześladowaniem. Tylko ten XX wiek. Do Polski nigdy nie wkroczyły zbrojnie armie Układu Warszawskiego. W 68 roku, kiedy wojska radzieckie i wszystkich krajów Europy socjalistycznej z wyjątkiem Rumunii, bo Czałżesku powiedział, że nie pójdzie, to doświadczenie było doświadczeniem bardzo brutalnym. Tak jak może być brutalnym, widzimy w tej chwili, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje w Kijowie czy na Krymie. I to jest na początek. Chciałem, żeby Państwo zobaczyli, że ten stereotyp bierności Czechów jest zupełnie nie na miejscu. Chciałem w czasie tego wykładu powiedzieć, pokazać Kościół w Czechach, chrześcijaństwo w Czechach w takim odniesieniu do procesów laicyzacyjnych, sekularyzacyjnych i ateizmu. I nam się czasami w Polsce wydaje, ale nie tylko w Polsce, że to jest doświadczenie prześladowania komunistycznego. Historia czeska, jak zresztą wiele różnych historii w porównaniu do polskiej, jest pisana zupełnie inaczej. Bardzo ważnym momentem do zrozumienia procesów odchodzenia od wiary w Czechach jest rok 1620. To jest słynna bitwa pod Białą Górą, gdzie wojska cesarskie, habsburskie pokonują husyckie Czechy. I konsekwencja jest i brutalna, i barbarzyńska. Zostaje wyrzuconych z Czech 25 tysięcy rodzin, licząc po 4-5 osób, to jest 120-125 tysięcy ludzi, którzy nie chcieli zmienić wyznania, którzy nie chcieli przejść na katolicyzm. Ci ludzie w dużej większości uciekali również tędy. Osiedlili się w Lesznie, gdzie symbolem jest Jan Amos Komenski, twórca współczesnej pedagogiki, biskup jednoty braterskich, braci czeskich, ale nie tylko. W Zelowie koło Łodzi, w tamtych terenach, do dzisiaj zresztą w Zelowie, w parafii ewangelicko-reformowanej, kazania mówi się po czesku i liturgia jest sprawowana po czesku. To jest dosyć ważny moment dla zrozumienia tych procesów zmian religijności w Czechach, dlatego że Wtedy po 1620 roku rozpoczyna się coś, co nazywa się austrokatolicyzmem, czyli panowanie Habsburgów na bardzo wielu wymiarach, również w wymiarze religijnym. Żebyśmy to my jako Polacy może dobrze zrozumieli, to przeskoczmy o 200 lat, kiedy jesteśmy pod zaborami. To dwoje zaborców, Rosja i Niemcy, są innego wyznania. Zarówno w Prusach, jak i w Rosji protestantyzm i prawosławie są religiami panującymi, państwowymi. I to się stało w Czechach. Katolicyzm staje się religią panującą. I staje się religią panującą w sposób siłowy, w wyniku bitwy, w wyniku wojny, ale również w wyniku rozpoczynających się procesów germanizacyjnych. One były wcześniejsze, dlatego że Czechy zawsze były krajem dwunarodowym, a od pewnego momentu trzynarodowym, to znaczy niemiecko-czeskim, a potem niemiecko-czesko-żydowskim. Czechosłowacja to jest inne doświadczenie. I to jest dosyć ważne. Zostaje nałożony na ten kraj, który miał swoje wcześniej dwie tendencje religijne, o których można powiedzieć, które kształtowały Czechy. Pierwsza tendencja to był wpływ misji świętych Cyryla i Metodego. To była Wielka Morawa, ale to również była ekspansja z dzisiejszych Moraw czy południowych terenów, również Polski, na tereny rdzennie czeskie, jeśli można tak powiedzieć. Ale tam doszło w tym IX, X, XI wieku do mocnego starcia wpływów między słowiańską tradycją chrześcijańską, bo tak trzeba powiedzieć, wywodzącą się z Grecji, ale to była misja słowiańska, a między silnymi diecezjami niemieckimi, szczególnie Regensburgiem. Państwo mieszkający we Wrocławiu jeździcie czasami do Kłodzka. Tam jest pochowany pierwszy praski arcybiskup Arnosz Spardubic. Tylko Praga miała arcybiskupstwo w połowie XIV wieku. Polska w roku 1000 w Gnieźnie. Prawie po 340 latach dopiero Czechy mają samodzielną jednostkę kościelną. To pokazuje, jak był silny wpływ kościelny z Regensburga, z Magdeburga i ten niemiecki, kulturowy i religijny żywioł, bardzo dużo dający, to był olbrzymi wkład w kulturę, zostaje dopiero uszczuplony właśnie w połowie XIV wieku, kiedy cesarzem Cesarstwa Niemieckiego zostaje Karol IV, który z Pragi uczynił stolicę Cesarstwa Niemieckiego. Ta wielka, wspaniała Praga z mostem Karola, z Uniwersytetem Karola, z dzielnicą, która nazywa się Karlow, to wszystko od Karola IV. To wtedy dopiero tenże pochowany tutaj Arnosz Spardubic w Kłodzku zostaje pierwszym arcybiskupem. To jest pierwsza tendencja formująca czeski kościół, tendencja misji słowiańskiej od Cyryla i Metodego, niestety zatrzymana i, jeśli tak można powiedzieć, przerwana. Drugą jest Jan Hus, czyli reforma kościoła dokonująca się przed reformacją. Tam również było napięcie narodowościowe, ale Jan Paweł II, kiedy przyjechał do Czechosłowacji w 1990 roku pod wpływem swojego przyjaciela i swojego profesora, świętej pamięci profesora Stefana Świeżawskiego, który, jak Państwo może pamiętają, niektórzy z Państwa, napisał wielki tekst w Tygodniku Powszechnym o rehabilitację Jana Husa. Dlatego, że zajmując się XV wiekiem, profesor Stefan Świeżawski był jednym z najlepszych historyków filozofii XV wieku, widział, że stała się tam jakaś krzywda, że tam się nie chodzi już tylko o to, że spalono na stosie Jana Husa w Konstancji, ale ta krzywda polegała na tym, że ta reforma kościoła, którą on proponował, została nie tylko, że zaprzepaszczona, ale znowu zatrzymana. I aż do roku 1620, do tej bitwy pod Białą Górą, to jest zresztą dzielnica Pragi, żeby było jasne tak geograficznie, wpływ i konsekwencje, tendencje tej pierwszej reformy przed reformacją uformowały chrześcijaństwo czeskie. Trzecim momentem to jest właśnie ten austrokatolicyzm, czyli ten katolicyzm w wykonaniu Marii Teresy, Józefa II, który był takim postoświeceniowym. Pokażę potem, jak do dzisiaj istnieją pewne konsekwencje tego katolicyzmu, zresztą również odbicie. I chciałbym, żeby Państwo jak gdyby zobaczyli, że Kościół katolicki w Czechach ma, jeśli tak można powiedzieć, swoją lekcję do odpracowania z czeskim narodem. Właśnie w wyniku tej siłowej rekatolizacji powstaje Kościół państwowy, bardzo silnie sojusz ołtarza z tronem. Jak Państwo pojadą do Ołomuńca, to Państwo zobaczą, na czym ten austrokatolicyzm polegał. Na olbrzymim bogactwie. Na olbrzymim bogactwie. On oczywiście w czasach baroku miał swoje bardzo ciekawe tendencje, które były takimi tendencjami pogłębionego życia religijnego, duchowego. To się brało z całej reformy w Hiszpanii związanej z nurtami duchowości karmelitańskiej, Jana od Krzyża, świętej Teresy. Ale doprowadził do jednej rzeczy ten austrokatolicyzm, że w pewnym momencie, i tu się będziemy przeskakiwać, w połowie XIX wieku, kiedy rozpoczynają się procesy urbanizacyjne, kiedy następuje uprzemysłowienie tego kraju, jak i zresztą całej Europy, występuje taki moment, że dobry Czech to nie może być katolik. Dobry Czech to nie może być katolik. I następuje właśnie to, co jest dla nas do zrozumienia w tym głównym temacie, następuje pogłębianie sekularyzacji, czyli zeświadczenia, czyli odchodzenia od religijności. To następuje w Czechach w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX wieku. To wszystko mówię dlatego, żeby Państwo zobaczyli, że jeśli dzisiaj mówi się o Czechach, że to jest kraj o jednym z największym procencie ludzi niewierzących w Europie, to to się nie wzięło tylko z prześladowania komunistycznego. I teraz wrzucę kilka następnych takich tez, żeby zrozumieć ten proces. Kiedy kończy się pierwsza wojna światowa, kiedy Europa po Wersalu po prostu się absolutnie zmienia. Powstaje Polska, ale powstaje Federacja, Konfederacja Czechosłowacka. Powstaje Czechosłowacja. Nowe państwo powstaje pod hasłem precz z Rzymem i precz z Wiedniem. Od samego początku idzie kulturowa kontra. Symbolem tych haseł precz z Rzymem i precz z Wiedniem, jak Państwo przyjadą do Pragi, jest rynek Starego Miasta w Pradze. Tam znajduje się dzisiaj wielki pomnik mistrza Jana Husa. Dosłownie 20 metrów od tego pomnika, on jest wybudowany na początku lat 20., stał pomnik figury, po czesku to jest kolumny zwieńczające, na zwieńczeniu była wielka figura Matki Bożej. Postawiona po roku 1620 jako wotum wdzięczności za zwycięstwo pod Białą Górą i wypędzeniu, tu trudno mówić protestantów, ale to chodzi husytów i braci czeskich z ich ziemi. Lud Pragi po prostu zrównał tą figurę z ziemią, zadeptał, zlinczował pod tymi hasłami precz z Wiedniem i precz z Rzymem. Praga przed wojną, przed II wojną światową jest miastem o największym procencie ludzi niewierzących w Europie. To żadna Moskwa, to żadne rosyjskie miasta, czy wtedy sowieckie już miasta, ale Praga. Dlatego, że w Czechach występowały bardzo silne tendencje, zarówno socjalistyczne, jak i sekularyzacyjne. I teraz, żeby tą linię jeszcze podprowadzić pod to, co się dokonywało w latach stalinowskich, my sobie w Polsce nie zdajemy sprawy, że jednym z najbardziej dramatycznych momentów dla historii Kościoła w Czechach i chrześcijaństwa, jeśli chodzi o procesy odchodzenia od wiary, to było zakończenie II wojny światowej. W Polsce było, nastąpiło przesunięcie granic. Niemcy, którzy zostali stąd i wyrzuceni, i wyjechali, tutaj przyszła Polska. Czechosłowacja po 1920 1945 roku, kiedy z tego małego marionetkowego państwa faszystowskiego z powrotem tworzy się wspólne państwo, liczy 15 milionów. Słowaków jest 3 miliony. Niemców sudeckich jest 3,5 miliona. I oni nie byli protestantami. To byli w zdecydowanej większości katolicy. I w ciągu 3 lat, kiedy jako obywatele własnego państwa, nie tak jak tutaj, nie jak nasz, tak zwanych naszych ziemiach zachodnich, Niemcy wyjeżdżali, bo przychodzi nowe państwo, tak stamtąd zostają wyrzuceni obywatele czechosłowaccy, w większości katolicy. I tu następuje absolutne naruszenie równowagi religijnej. To ma jeszcze swoją taką konsekwencję dramatyczną, że Czechy są takim laboratorium wiary, tak to nazywał i Benedykt XVI i wielu ludzi, którzy na Czechy patrzą, dlatego że w ciągu tego drugiej połowy XIX wieku i do połowy lat 50., kiedy zanika absolutnie kościół ludowy, kościół tradycyjny, między innymi dlatego, że wygnano tych Niemców, bo oni mieszkali na wsiach, w małych miasteczkach. To oni tworzyli tą warstwę ludowego kościoła. O tym jeszcze będę chciał parę słów powiedzieć. Także chciałbym, żeby Państwo do tego momentu, do przyjścia do władzy komunistów, zresztą oni w Czechosłowacji obejmują władzę dopiero w lutym 1948 roku. To są 3 lata po wojnie w miarę takie, jakbyśmy to powiedzieli w cudzysłowie, liberalne. W miarę, bo już jest partia komunistyczna, zaczynają przejmować władzę, ale można tam jeszcze normalnie funkcjonować. I teraz, kiedy przychodzi moment, kiedy komuniści obejmują władzę, przychodzi pierwsze wielkie prześladowanie Kościoła. Żeby dać takie 2-3 przykłady. Większość z Państwa, jak widzę na sali, chociaż pewno nie wszyscy, pamiętamy wprowadzenie stanu wojennego. Jak w ciągu jednej nocy internuje się parę tysięcy ludzi w Polsce. W Czechosłowacji z 13 na 14 kwietnia 1950 roku władze komunistyczne, Służba Bezpieczeństwa i wojsko likwiduje wszystkie klasztory męskie. W ciągu jednej nocy. To nie był żaden problem, to było 1100 osób. Dominikanie, franciszkanie, benedyktyni i można by wymieniać, zostają wywiezieni. Młodsi do obozów pracy i do wojska, przełożeni do specjalnych miejsc internowania, to były klasztory poniemieckie. Często tutaj, jeśli ktoś z Państwa jeździ do Doliny Kłodzkiej, jak jest Nowa Ruda, po drugiej stronie jest miasteczko Broumow, zresztą był tam wielki klasztor benedyktynów, tam były siostry zakonne w olbrzymiej ilości internowane do 90 roku. Jeśli tam ktoś pójdzie na cmentarz, to jest 200-250 równych grobów sióstr zakonnych przez te 40 lat. I w momencie, kiedy zostaje zlikwidowane życie zakonne, są internowani wszyscy biskupi z wyjątkiem jednego, zamknięte wszystkie seminaria i przychodzi bardzo silne prześladowanie Kościoła. Ja może dam przykład taki obrazowy, co to znaczy silne. W Polsce nawet członkowie partii PZPR nie byli zmuszani do tego, do czego od samego początku w Czechosłowacji władze komunistyczne zmuszały swoich członków partii. Nie do tego, żeby nie chodzili do kościoła, bo to było oczywiste. Nie do tego, żeby nie posyłali dzieci na naukę religii, ale żeby podpisali oświadczenie, że występują z kościoła. Musieli napisać pozytywne takie oświadczenie, że występują z Kościoła. I to było przestrzegane bardzo silnie w latach 50., 60., potem już nie było komu występować z Kościoła, bo już większość tego społeczeństwa i członkowie partii z Kościołem się nie utożsamiali. I proszę zobaczyć, że ten moment silnej ateizacji, która następuje w latach 50., bo to jest właśnie to, co pokazałem wcześniej, pewien proces laicyzacyjny. A tu przystępuje pewien proces ateizacyjny. On jest bardzo ciekawy, dlatego że to wszystko dokonuje się na tak zwany model sowiecki. Znowu niedaleko stąd, w Szklarskiej Porębie w 1946 czy 1947, w tym momencie nie pamiętam, następuje zjazd przedstawicieli partii, politruków, ideologów zajmujących się walką z Kościołem. ze wszystkich krajów komunistycznych. I tam wtedy Rosjanie pokazują, jaki jest sowiecki model, i tutaj jest dosyć ważne, o co chodziło Sowietom. Wcale nie zlikwidowanie kościoła czy katolickiego, czy właśnie w Związku Radzieckim kościoła prawosławnego, ale o uzależnienie tego kościoła od siebie. W Związku Radzieckim dokonano to dosyć prosto, wsadzono wszystkich prawosławnych biskupów do więzienia, do obozów i stworzono, wybudowano nową hierarchię prawosławną. Bardzo często, może nie często, bo w 95% z agentów odpowiednich służb. I konsekwencje tego są do dzisiaj. W Czechosłowacji wyglądało to inaczej. Większościowym był kościół katolicki, więc była próba oderwania kościoła od Rzymu i stworzenia kościoła narodowego. To jest ten moment, który w Polsce również na początku lat 50. wydawało się, że może się uda komunistom, że stworzą księży patriotów, że stworzą parafie zależne od tych księży patriotów i wybuduje się kościół narodowy. To dlatego prymas Wyszyński poszedł do więzienia, bo powiedział non possumus. I w Czechosłowacji to się też nie udało, ale przez inny moment. Oni wybudowali kościół zależny od państwa, też za chwilę jakby pociągnę ten wątek, ale nie udało się dlatego, że Czesi stworzyli kościół podziemny. Tak jak w Polsce występowało życie podziemne w czasie II wojny światowej, tak Czechosłowacja, bo tu już można mówić głębiej, bo to było również na terenie Słowacji, stworzono struktury podziemnego kościoła. Byli biskupi, byli księża, były siostry zakonne, były osoby świeckie. I może, jeśli państwo pozwolą, kilka takich kolejnych obrazów, bo myślę, że to jest ważne, żeby pokazywać pewnymi obrazami. Jak wyglądało życie zakonne w podziemiu? No był nakaz pracy, ludzie chodzili normalnie do pracy, ale w pewnym momencie pewien franciszkanin, ojciec Bonaventura Bouche, wymyślił formułę kupowania małych domków, willi albo mieszkań, gdzie ze sobą do trzech ludzi to się władze jeszcze tak tolerowały, bo przecież wiedziały, że oni są podziemnymi zakonnikami. Ale chodzili do pracy, mieszkali razem, można było podtrzymywać. Kiedy ja przyjechałem na stałe do Czechosłowacji już po aksamitnej rewolucji w wakacje 1990 roku, jesteśmy u Dominikanów. Dominikanów, którzy wyszli z podziemia w Czechach i na Słowacji, było 89. W roku 50, kiedy zlikwidowano życie zakonne, kiedy zepchnięto ich do podziemia, było 90, czyli tyle samo. Tylko 2/3 to byli nowi ludzie. Przyjęci w podziemiu, funkcjonujący w podziemiu. O tym, jak to było mocne prześladowanie wbrew pozorom, to obecny tutaj w lipcu na uroczystościach błogosławionego Czesława prymas Czech, kardynał Dominik Duka, który jest dominikaninem, miał w swoim życiorysie dwa ciekawe momenty dotyczące tego prześladowania Kościoła. Po pierwsze, siedział w więzieniu. I to nie w latach stalinowskich, tylko w roku 1980. Półtora roku przesiedział w więzieniu za to, że bez zgody państwa, tam państwo komunistyczne weszło na prawo kościelne, czyli na jurysdykcję, co to oznaczało, że nie można było przyjąć do seminarium nikogo bez zgody państwa, nie można było wyświęcić nikogo bez zgody urzędnika do spraw wyznań, mało, nikt nie dostał parafii, nie mógł pracować w parafii czy w innym kościele, tak zwanym rektoralnym, jeśli nie miał zgody państwa. I ojciec Dominik Duka, który był podziemnym dominikaninem, działał w podziemiu, został pozbawiony takiego prawa wykonywania posługi kapłańskiej, pracował w fabryce w Pilźnie, w fabryce Szkodowki, to nie jest fabryka samochodu, ale fabryka silników Szkoda, i pracował tam już 6 czy 7 lat. Trafił do więzienia, pretekstem było odprawianie mszy świętej we własnym domu. Jak nie ma prawa odprawiania, to nie wolno mu nawet w domu odprawiać. Po prostu ktoś doniósł. Zasłonięte okna, może 5-6 osób na mszy, to się powtarzało. Ale tam się wtedy w więzieniach czechosłowackich działy bardzo ciekawe rzeczy. I w tym roku 80. i w latach stalinowskich tak samo. Do więzienia trafiają ludzie, którzy są z bardzo różnych środowisk. Ojciec Dominik Duka spotyka w więzieniu późniejszego prezydenta Václava Havla. spotyka późniejszego ministra spraw zagranicznych Jerzego Dinsbira. W latach 50. nasi ojcowie, ale i biskupi, kardynałowie, kardynał Trochta siedział w komunistycznym więzieniu, spotykają się z inteligencją czeską, antykomunistyczną i mówią, że komuniści zrobili im wielką przysługę, bo po prostu spotkali się z ludźmi, z którymi na co dzień by się nie spotykali, bo te światy, ludzi, którzy byli niewierzący i świat chrześcijański tak normalnie się już prawie nie spotykał, w więzieniu się spotkali. To tam, można powiedzieć, powstały przyjaźnie, które potem promieniowały w czeskiej kulturze, w czeskiej polityce, ale też i w czeskim takim oporze przeciwko komunizmowi. Co jeszcze chciałbym Państwu przekazać, pokazać? Może coś z Wrocławia. Tutaj nie pamiętam, jak się te wszystkie wyspy nazywają, stoi pomnik Jana XXIII. Jak będą Państwo 27 kwietnia uczestniczyli, czy w telewizji, czy w Rzymie, w kanonizacji Jana Pawła II, proszę sobie przypomnieć, że Jan XXIII też jest kanonizowany. I tu jest pomnik, pod którym jest napis Pacem Interis, pokój na ziemi. To jest nazwa encykliki Jana XXIII. W Polsce na początku lat 60., żeby ktoś stawiał papieżowi jakiś pomnik, to stawiali księża patrioci, to stawiał Pax. Bo ta encyklika, myślano, że ona jest i będzie takim rozbijaniem jak gdyby Kościoła, no bo jest mowa o rzeczywistości ziemskiej, w której żyjemy, jest mowa o robotnikach. Dlaczego to mówię? Dlatego, że taką samą nazwę miała organizacja kolaborancka księży w Czechosłowacji, nazywa się Pacem Interis. To byli księża, tak jak nasi księża patrioci, tylko tak naprawdę ta organizacja istniała do 1989 roku, dlatego że w ramach tego procesu ateizacyjnego i tak jak wspominałem, nie tyle takiej wojującej już potem ateizacji, ile chęci uzależnienia Kościoła od siebie, oprócz Kościoła podziemnego, Kościoła oficjalnego, był Kościół mocno kolaborujący. I tutaj Czesi dzisiaj bardzo się biją w swoje piersi, bo wiedzą, że tymi, którzy kolaborowali w Czechosłowacji, byli księża, byli duchowni. I to jest dosyć smutny wątek, bo kraj mówiący o naukowym ateizmie, a jednym z jego wicepremierów aż do 1968 roku jest ksiądz katolicki Józef Plojhar, który wszędzie występował w koloratce od mniej więcej 16 lat przed 68 rokiem suspendowany. Ksiądz, który był wicepremierem, który był ministrem zdrowia, który podpisuje wprowadzenie ustawy aborcyjnej, żeby pokazać, jak ten człowiek się pogubił, zawsze do końca w koloratce, żeby pokazywać zewnętrznie, że to jest przecież kraj tolerancji. Tu również księża mogą być w polityce, tak jak było przed II wojną światową. Stąd ten pomnik, który próbowano w jakiś sposób taki wykorzystać. Chciałbym teraz przejść może troszeczkę dalej, żebyśmy może zadali sobie pytanie, bo myślę, że patrzenie historyczne jest ważne. Patrzenie historyczne pozwala nam na zrozumienie pewnych tendencji, pewnych przejawów. Ale żebyśmy sobie zadali pytanie, no właśnie, czy my jako sąsiedzi, czy my jako chrześcijanie, katolicy, możemy się czegoś nauczyć od czeskiego kościoła i czeskich chrześcijan? Po to, żeby to jak gdyby odpowiedzieć, to pierwszą rzeczą po tych wszystkich procesach laicyzacyjnych, po próbie ateizacji silnej w tym kraju, może jeszcze jeden przykład, co to znaczy silna ateizacja. Myśmy w Polsce w ogóle nie wiedzieli, że w Czechosłowacji przez wszystkie lata komunizmu było nauczanie religii w szkole. Można było posyłać dzieci do szkoły. To był kraj bardzo tolerancyjny. Było tam parę ograniczeń. Pierwsze, że można było posyłać dzieci tylko od drugiej klasy szkoły podstawowej do siódmej. Po drugie, że rzecz oczywista, rodzice muszą zgłosić dziecko na naukę religii. I powiem, do czego ta metoda doprowadziła, kiedy ja W 1989 roku, chwilę po aksamitnej rewolucji, rozmawiałem z urzędującym wtedy już nieżyjącym w Pradze takim biskupem Janem Lebedą. Chciałem się zapytać, jak wyglądało nauczanie religii w Pradze. I on mi mówi, że w ostatnim roku, we wrześniu 1989 roku, w ostatnim roku przed aksamitną rewolucją, w mieście, który liczy 1 200 000 mieszkańców, na naukę religii było zgłoszonych 66 dzieci. 66 dzieci. I od razu dodaję, że jeśli by rodzice zgłosili, to rodzice tracą pracę, dziecko nie dostaje się do szkoły z maturą i właściwie zamykają drogę. Na Morawach, które są bardziej tradycyjne religijnie, na Zaolsiu, w takim, to jest wioska, ale dosyć duża parafia licząca 4-4,5 tysiąca mieszkańców, Mosty u Jabłonkowa. Przekracza się granicę w Cieszynie, na lewo na Słowację, jest miasteczko Jabłonków, polskie zresztą miasteczko. Kiedyś tam są siostry Elżbietanki polskie i w stronę granicy słowackiej do Mostu Jabłonkowa. Pytam się proboszcza, ile osób chodzi na religię. Mówi 40%, ale dodaje nikt z rodziny inteligenckiej. Dlatego, że rodzice mieli pełną świadomość, że posyłanie dzieci na religię jest po prostu akcesem antykomunistycznym, antyustrojowym. Żeby podać, jaki to był jeszcze typ paradoksu, małe dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, młodzież w szkole średniej i studenci na uniwersytecie do samego końca istnienia komunizmu, do nauczycieli, profesorów, nie mogli się zwracać inaczej jak tylko towarzyszu nauczyciel, soudruh uczytel, soudruh profesor. To również na poziomie języka funkcjonowało. I teraz parę słów, jeśli można, żebyśmy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czego możemy nauczyć się od czeskiego kościoła. On jest tak różny dzisiaj od naszego kościoła, po pierwsze dlatego, że jest to kościół diaspory, czyli kościół mniejszości. To nie jest, tu jest taki stereotyp również w Polsce, że w Czechach jest więcej protestantów. No, żeby było jasne, ludzi w wyniku spisu ludności, teraz te nowe nie mają kategorii wyznania, nie mają kategorii religijności, ale sprzed 15 laty, czyli już po upadku komunizmu, do chrześcijaństwa akces zgłaszało 40%. Do wszystkich innych wyznań poza kościołem katolickim 4%, 4,5%. Żeby, taka jest proporcja wyznaniowa. To był kraj, w którym funkcjonowali i funkcjonują katolicy, w wyniku tej silnej rekatolizacji dokonującej się w XVII, XVIII, XIX wieku. I teraz do czego zmierzam, że to jest ta różnica, kościół, chrześcijanie żyjący w mniejszości, żyjący w diasporze. Ale papież Benedykt XVI, kiedy opuszczał Czechy po swojej pielgrzymce, mówił o tym, że jest to laboratorium wiary, i że ta mniejszość chrześcijan powinna mieć jedną cechę, że powinna być kreatywna. I tak naprawdę jest, że kościół czeski jest kościołem małym, ale jest kościołem bardzo żywym. Żywym poprzez neofitów. Nie tyle konwertytów, co neofitów. Czyli ludzi, którzy w wieku dorosłym przyjęli chrzest. Ludzi, którzy odnaleźli żywą wiarę dzięki środowisku, które spotkali, dzięki ludziom, których spotkali, szczególnie w Czechach, bo na Morawach wygląda to troszeczkę inaczej. Proszę zobaczyć, że ta diaspora jest taka, że jeśli ktoś przyjmuje chrzest, to w wieku dorosłym, to w większości jego rodzina, jego najbliżsi po prostu stukają się w głowę. Oni nie są wojującymi ateistami. Ten ateizm, tam jeszcze o tym za chwileczkę powiem, nie ma charakteru walczącego. Ale to jest ateizm w którymś pokoleniu, czy niewiara w którymś pokoleniu, który ma charakter dzisiaj absolutnej obojętności. I tu pojawia się kolejna rzecz. Tu jeszcze nie dokończyłem z tą diasporą, to znaczy kościoły mniejszościowe muszą po prostu postawić przede wszystkim na fundamencie Ewangelii. Przede wszystkim na wartościach czysto religijnych. Czesi przez te ostatnie 200-250 lat zrozumieli, że Kościół nie może mieć charakteru, czy chrześcijaństwo nie może mieć charakteru religii politycznej, nie może mieć olbrzymich bogactw. nie może w bezpośredni sposób podtrzymywać ołtarza i tronu tego bliskiego związku, że trzeba budować na czystych wartościach ewangelicznych, religijnych. I teraz druga rzecz to jest ten wątek ateistyczny. W ciągu tych ostatnich 20-25 lat ożyły w Czechach pewne stereotypy. Ożyły pewne stereotypy i umocnił się pewien ateizm polityczny. Szczególnie to miało miejsce w momencie, kiedy Kościół, właściwie wszystkie kościoły chrześcijańskie, zaczęły czy rozpoczęły taki proces zwrotu majątku kościelnego. I tu chcę, żeby Państwo jedną rzecz zrozumieli, że to jest absolutnie inaczej niż w Polsce. W Polsce nie nastąpiła, w ciągu 25 lat nie wprowadzono ustawy o zwrocie majątku normalnym obywatelom. To Państwo ciągle mówiło, że jest za biedne, że nie może uregulować. Wiadomo, że nie ureguluje się w 100%. Kościół w 1989 roku w Polsce podpisał porozumienie z ostatnim rządem komunistycznym, rządem Mieczysława Rakowskiego, o zwrocie majątku, hasło ta komisja mieszana i tak dalej. I muszę powiedzieć, że parę razy mówiłem polskim biskupom, że może byśmy się upomnieli o zwrot majątku normalnym ludziom. I to nie nastąpiło. W Czechach jest odwrotnie. Nastąpił zwrot majątku ludziom, nastąpił zwrot majątku Niemcom sudeckim, jeśli oczywiście spełniają warunki, to znaczy mają obywatelstwo czeskie i stały pobyt w Czechach. Przykładem jest rodzina księcia Karola Schwarzenberga, który wrócił do Czechosłowacji, mieszka, odzyskał swój majątek. Ale jedna rzecz jest do zrozumienia, co się wydarzyło w Czechach, jeśli chodzi o uregulowanie tej relacji państwo-kościół. Że Kościół w Czechach od czasów cesarza Józefa II, czyli 230 lat, był na garnuszku państwa. Księża w Czechach do dzisiaj otrzymują pensję. Tych księży, może inaczej, ten budżet państwowy wypłacany Kościołowi, taki bezpośredni budżet dotyczący pensji wszystkich pracowników, jest w wielkości budżetu Teatru Narodowego w Pradze. To są żadne pieniądze. I obecny prymas, kardynał Dominik Duka, doprowadził do uregulowania relacji państwo-kościół, że po raz pierwszy od tych 230 lat, od czasów cesarza Józefa II, kościół będzie niezależny od państwa finansowo. To jest bardzo ważne, dlatego że inaczej, no właśnie, czasy komunistyczne, czasy austrokatolicyzmu doprowadzały do tego, że chrześcijanie jak gdyby oduczyli się patrzenia, że to, co jest misją Kościoła, czyli nie wiem, nauczanie w szkole, szpitale, to wszystko było utrzymywane jak gdyby z czegoś innego niż z tego, co dawali ludzie. I to jest duża różnica między Polską a Czechami. Olbrzymia świadomość w Polsce utrzymywania chrześcijan, misji Kościoła, a z drugiej strony w Czechach wyglądało to zupełnie inaczej, dlatego dosyć łatwo było ich zepchnąć do podziemia, dosyć łatwo było po prostu ich całkowicie uzależnić od siebie. Kolejną rzeczą, którą może na koniec, bo trzeba jakoś lądować, to jest dostrzeżenie i zobaczenie, jak Czesi samych siebie charakteryzują, jeśli chodzi o religijność, jeśli chodzi o duchowość. W Polsce są dwa nazwiska, dwóch ludzi, którzy w ostatnich 25 latach bardzo mocno przyczynili się do tego, że Czechami się interesujemy. Jednym jest Mariusz Szczygieł, a drugim jest ksiądz Tomasz Halik. Mariusz Szczygieł reprezentuje takie spojrzenie, on zrobił wiele, wiele dobrego. Reprezentuje takie spojrzenie na czeską kulturę, które nazwałbym nawet nie liberalnym, ale libertyńskim. Pokazuje wartości, które tworzyły czeską świadomość narodową, czeską świadomość kulturową w latach 20., 30. XX wieku. One istnieją do dzisiaj, ale one nie są tendencją główną. To nie jest kraj ateistów, to nie jest kraj libertynów. Żeby dać taki przykład, kiedy Radio Wolna Europa przeniosło się z Monachium do Pragi, jeszcze istniało przez wiele lat po 1989 roku, ja od czasu do czasu miałem taki telefon od kogoś, nie wiem, są były badania w Unii Europejskiej na temat korupcji. Miałem takie pytanie, jak wy to robicie jako Polacy, że jesteście krajem religijnym, czyli stosujecie etykę katolicką, a jeśli chodzi o kwestie korupcji, to jesteście na jednym z pierwszych miejsc w Unii Europejskiej. Jak wam to wychodzi? Dosyć trudno na takie pytanie odpowiadać. Czy w drugą stronę, dzisiaj się to bardzo zmieniło. Dzisiaj akurat Polska nie jest już po kilkunastu latach krajem, w którym według badań Unii Europejskiej ta korupcja nie jest, ona bardzo, bardzo opadła. Chodzi o korupcję strukturalną, to nie chodzi o to, że ktoś daje tylko łapówkę, ale o to, że giną po prostu państwowe czy unijne pieniądze. Nie giną. To jest jedno spojrzenie. Mariusz Szczygieł w tej swojej książce drugiej, bo pierwsza Gotland jest bardzo dobrą książką, bardzo Państwu ją polecam. Druga nazywa się Zrób sobie raj i tam właśnie dotyka się, jest zachłyśnięty taką kulturą liberalno-libertyńską. Ale jeden rozdział jest genialny, mówiący o umieraniu, o śmierci i o cierpieniu w Czechach. Czesi właśnie dlatego, że tradycja chrześcijańska została przerwana, podchodzą do śmierci, a szczególnie do relacji po śmierci, do swoich najbliższych w sposób, który dla nas ciągle jest szokujący. To nie chodzi o to, że jest kremacja, ale to chodzi o to, że w wielkim procencie nie chowają swoich zmarłych. Nie odbierają po prostu urn po obrzędach pogrzebowych, które mają miejsce, albo coś, co jeszcze bardziej szokuje, trzymają urny w domu. Mnie się zdarzyło wiele razy, i to już 20-25 lat temu, rozmawiając z kimś w Pradze, rozmawiam o dziadku, którego znałem, a ktoś mówi, że dziadek stoi na kominku. A w pierwszej chwili myślałem, że to jest dowcip. Potem się okazało, że nie, że ta urna stoi w domu. To jest zupełnie inne podejście do tradycji, podejścia do zmarłych. Ono dzisiaj jest tam powszechne. I drugi moment, ksiądz Tomasz Halik, który z wyjątkiem Hrabala ma największą ilość wydanych książek po polsku, wszystkie. One się zajmują czymś innym, one się nie zajmują religijnością Czechów. One się zajmują, te książki, ateizmem, wiarą i niewiarą, spotkaniem wiary i niewiary. Ale on, jeśli można spojrzeć na czeską religijność, ukuł takie powiedzenie, wziął je zresztą od kogoś innego. Po czesku to jest placha zbożność, to znaczy płochliwa pobożność. I tym określeniem określa czeską duchowość. Dzisiaj nikt nie powie, że Václav Havel był ateistą, bo nie był. Że Jan Patoczka, że Karel Czapek, że Tomasz Garyk Masaryk. To byli wszystko ludzie o dużej wrażliwości zarówno etycznej, jak i duchowej i religijnej, tylko swojej religijności nie wyrażali w języku kościelnym, nie wyrażali w języku teologii. Václav Havel siedział w więzieniu z ojcem Dominikiem Duką. W Polsce na początku lat 90. wyszły jego listy do Olgi, to są listy więzienne. To nie są zwykłe listy, to są traktaty filozoficzne. Tam jest 16 listów poświęconych problemom wiary i niewiary, problemom duchowości. To jest język fenomenologii, to jest język opisu. To nie jest język świętego Tomasza z Akwinu, czy nie wiem, nawet świętego Augustyna. To nie jest język klasycznej teologii. I tak jest do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj, że Czesi, i tutaj jest taka trzecia rzecz, którą chciałbym może na koniec powiedzieć, której możemy się od Czechów nauczyć. To jest pewien dialog. To jest słowo, które gdzieś ginie, ale słowo bardzo mocno związane z Soborem Watykańskim II. Dialog ze współczesną kulturą. Dialog z szeroką kulturą. Literaturą, muzyką, sztuką. Ona nie ma tendencji religijnych. To nie jest żadna sztuka katolicka. Wręcz odwrotnie. Ale można się spotkać, jeśli się jest człowiekiem religijnym, można się spotkać ze współczesną, wielką, światową kulturą. bo są takie obszary. Przykładem jest prezydent Václav Havel. Są takie obszary. I to jest to, czego możemy się od Czechów uczyć. Nie zamykania się we własnej kulturze pseudoreligijnej, bo to nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy spojrzeć na pomniki Jana Pawła II. To nie ma nic wspólnego z żadną sztuką po prostu. To jest czasami kpina w ogóle z rzeźbiarstwa. Ale gdyby, nie wiem, najwięksi chcieli pokazać jakiś wymiar religijny, no ich będzie Krzysztof Penderecki, który nie uważa się za praktykującego chrześcijanina, ale kiedy się słucha jego muzyki, to można odnaleźć sakrum w tej muzyce. I Czesi pokazują w swoim spotkaniu z współczesną wielką kulturą, że może następować ten moment dialogu. Ale może następować jeszcze jedna rzecz dosyć ważna, to znaczy właśnie takiego obejmowania tej kultury, tak jak chrześcijaństwo przeszło przez kulturę grecką, heleńską, rzymską. Że w najprostszym języku można powiedzieć, coś zostało ochrzczone, ale zostało coś z tej kultury przejęte i przez nas przetrawione. To jest na oddzielny jak gdyby wykład czy oddzielne spotkanie. I mi się wydaje, że to jest dosyć ważne. Czego się możemy nauczyć od czeskich chrześcijan dzisiaj? Budowania na wartościach religijnych, na osobistej relacji z Panem Bogiem, jako na fundamencie naszej wiary. Odrzucenie religii o charakterze politycznym, odrzucenie religii z jakimiś akcydensami bogactwa. Nie wiem, czy Państwo słyszą, że to, co mówię, to jest dokładnie to, co mówi papież Franciszek. To jest trochę to, co dzisiaj widzimy u papieża Franciszka. A z drugiej strony dialog, szeroko rozumiany dialog, ekumeniczny. W Polsce to jest bardzo trudne, bo ludzi innych wyznań jest bardzo niewielu. W Czechach jest przynajmniej tradycja narodowa. Jan Paweł II w swojej jednej z ostatnich książek Pamięć i tożsamość podkreślał, że polskość to wielobarwność, że polskość to wielokulturowość. I mówił, że najpiękniejszy okres naszej kultury to Polska Jagiellonów, złoty wiek polskiej kultury. Warto o tym pamiętać, pomimo tego, że II wojna światowa zmieniła Polskę, tak jak zmieniła Czechy. I tym bym chciał zakończyć tą pierwszą część, bo słyszałem, że drugą częścią jest kawa w Państwa zwyczaju, a potem jest trzecia część, rozmowa. Więc na początek zakończę. Chciałem parę minut mniej, no ale nie wyszło.
Zapraszam Państwa na przerwę. Przygotowaliśmy dla Państwa kawę, herbatę oraz książki. Na końcu refektarza można kupić 3 książki, których współautorem w każdym przypadku jest...
Jedna to jest... 2 książki najpierw wyszły po... Dzisiaj jest coś takiego, że jak człowiek chce, żeby książka wyszła po polsku, to trzeba ją najpierw wydać za granicą, to potem jest łatwiej ją w Polsce wydawać. To jest żart. Jedna to jest rozmowa z ojcem Dominikiem Duką, kardynałem Duką. To jest książka bardzo mocno osadzona, mówiąca o czeskim kościele ostatnich 150 lat. Druga książka to jest książka, moja rozmowa z księdzem Tomaszem Halikiem, która się nazywa Pojednana różnorodność. To jest jak gdyby taki klucz do zrozumienia wielu, wielu pojęć i książek księdza Tomasza Halika. A ponieważ stwierdziłem, że trzeba przywieźć trzecią, ta trzecia jest zupełnie inna, to jest moja rozmowa z Szewachem Weissem o dwóch światach polsko-żydowskim. Także jakby kogoś z Państwa interesował jeszcze dialog polsko-żydowski, to są te 3 rzeczy.